czasie trwającej pandemii COVID-19 pojawiła się nowa choroba u dzieci. To wieloukładowy zespół zapalny, który występuje po zakażeniu SARS-CoV-2. Choroba ta funkcjonuje najczęściej pod nazwą PIMS i może doprowadzić do poważnych powikłań w różnych częściach ciała, m.in. w sercu, płucach, nerkach i przewodzie pokarmowym. Cóż, co już wiemy o tej chorobie? Jak w porę rozpoznać jej objawy, jak ją leczyć, no i oczywiście jak się przed nią zabezpieczyć, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuch. Dzień dobry, pani doktor.
Witam państwa.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Jeszcze do maja ubiegłego roku choroba określana najczęściej jako PIMS w Polsce w ogóle nie była znana. Pierwszy polski przypadek zdiagnozowano właśnie w maju 2020 u 2-letniego Stasia. Pełna nazwa tej choroby to PIMS-TS, a po polsku wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany z COVID-19. PIMS zwany jest także zespołem pokowidowym lub MIS-C. To oczywiście z angielskiego. Wiąże się z ryzykiem rozwoju poważnych powikłań i może doprowadzić nawet do śmierci. Jakie zatem podstawowe cechy charakteryzują tę nową chorobę, pani doktor?
Tak jak uczymy się tego, co koronawirus w organizmie ludzkim może narozrabiać, to wszyscy wiążą infekcję z koronawirusem z układem oddechowym, z dusznością, z zapaleniem płuc, kaszlem. Natomiast tak jak również inne infekcje wirusowe, problem dotyczy całego organizmu i nie można sprowadzać infekcji koronawirusem tylko do infekcji dróg oddechowych, bo co prawda rzadko to się zdarza, ale mamy pacjentów, którzy mają uszkodzoną wątrobę, uszkodzone nerki, czy też mają zaburzenia neurologiczne. Chociażby objaw znany wszystkim państwu utraty węchu i smaku nie wiąże się z problemem obrzęku tkanek w nosie czy w nosogardle, ale właśnie z aktywnością koronawirusa w tkance mózgowej. I obserwując to, co się dzieje na świecie, dzisiejsza komunikacja pozwala na szybką wymianę informacji. Kiedyś to my po 10 latach dowiedzieliśmy się, co się działo w Indiach, w Australii czy na innym kontynencie. W tej chwili w ciągu minut te informacje obiegają cały świat. Sztaby naukowców analizują, badają i od strony takiej naukowej, poznawczej, ale też takiej, jak pomóc ludziom. I zauważono, że dzieci, które powszechne jest takie mniemanie, że one łagodnie przechodzą koronawirusa.
Najpierw mówiono, że w ogóle nie chorują przecież.
Czy w ogóle nawet nie chorują. To chorują nam coraz bardziej. Być może dlatego, że dorośli i seniorzy, którzy byli bardzo, bardzo podatni, są zaszczepieni w mniejszym, większym stopniu, ale są zaszczepieni. Natomiast dzieci zaczęły bardziej nam chorować. I pierwsze doniesienia, że jednak ten koronawirus odległe powikłania jakieś wywołuje, pojawiły się już w maju 2020 roku i zostały opisane pierwsze przypadki. Te objawy wieloukładowego stanu zapalnego pojawiają się kilka tygodni po przechorowaniu COVID i to nie tylko u tych, którzy ciężko przechodzili, ale właśnie nawet łagodne przechorowanie powodowało po pewnym czasie wystąpienie bardzo intensywnej reakcji zapalnej organizmu w różnych narządach. PIMS zawsze przebiega z wysoką gorączką.
Czyli jedna cecha to ta wysoka gorączka jest.
Tak, i to nie jest choroba, która przebiega łagodnie. Wielokrotnie trudno ją powiązać z tym przechorowaniem COVID-u i tu bym chciała zaapelować, że jednak jeśli lekarze uważają i proponują wykonanie testów, żeby przed tym się nie bronić, zwłaszcza u dzieci, gdzie rodzice na przykład przebywający na izolacji, chorujący na COVID, uważają, że dzieci, które są w domu na kwarantannie, że przechorowały, bo czasami rodzice mówią, wie pani co, dzieci też przechorowały z nami, bo gorączkowały 2 dni, ale to szybko ustąpiło, syn nie miał węchu, 2 dni nie chciał jeść, zjeść, ale to wszystko ustąpiło. Jeśli my nie mamy potwierdzonego zachorowania wynikiem testu, to jesteśmy w sferze gdybań. Natomiast to jest istotne dla dalszego postępowania, bo my nie wiemy, co będzie się działo za kilka tygodni czy kilka miesięcy. Szacuje się, że około 20% pacjentów, którzy przechorowują COVID, mają odległe powikłania. My jeszcze wszystkiego nie wiemy, bo dopiero tego się uczymy. Natomiast PIMS to zawsze jest wysoka gorączka, mogą być bóle brzucha, niekiedy bardzo silne. Były dzieci, które trafiały z podejrzeniem ostrego brzucha, wyrostka robaczkowego. I problem jest taki, że żeby to w porę rozpoznać, żeby mieć to na myśli, że dziecko może mieć właśnie taki zespół, skierować do szpitala, dlatego że część dzieci bardzo szybko, w ciągu 4-5 dni od początku wystąpienia objawów, była w takim stanie, że potrzebna była pomoc intensywnej opieki medycznej. To jest ciężki zespół, wymaga hospitalizacji i tego, żeby nie przegapić objawów i w porę dziecko skierować.
Wspomniała pani tutaj o tym, że nie bać się i nie wzbraniać przed zrobieniem testu. Często PIMS dopiero uświadamia całej rodzinie, że w tej rodzinie w ogóle był COVID, bo się okazuje, że wszyscy w rodzinie się nie badali. Owszem, były jakieś epizody, może kataru, może jakiegoś przeziębienia i dopiero jak dziecko po 2 do 6 tygodni, bo to w tym czasie mniej więcej się dzieje, trafia na właśnie ojom ze stanem, no, który nie wiadomo co się dzieje, bo wysoka gorączka plus do tego bóle w różnych miejscach mogą się zdarzyć, to wtedy dopiero się okazuje, że to są konsekwencje wynikające właśnie z COVID-u, które pozostały i teraz właśnie się manifestują. Co jest ważne, tam jeszcze dochodzi najgorsza rzecz, jaka może być, to właśnie te zmiany w układzie krążenia i te tętniaki, które się mogą pojawiać. Tam tak, mnóstwo różnych rzeczy.
Były opisywane dzieci, bo PIMS dotyczy najbardziej dzieci w wieku szkolnym. Tam średnia tej mediany jest 9 lat.
8-6.
I są nastolatki, ale też i dwulatki. Ja myślę, że lekarze w Polsce są uczuleni na tą sytuację, bo myśmy mieli jako lekarze rodzinni i pediatrzy dużo szkoleń i nasza krajowa konsultantka zwracała na tą uwagę. Są materiały dostępne, webinary bardzo interesujące.
Dla lekarzy.
Dla lekarzy, żeby tego nie przegapić, bo też trudno każdy dziecko, które będzie miało jakąś wysypkę na skórze, identyfikować od razu z PIMS-em, ale musimy o tym pamiętać. Wykonać taką diagnostykę, którą możemy, podstawowe badania, które zawsze wskazują duży poziom stanu zapalnego.
Według stanu wiedzy na 19 dzień stycznia tego roku liczba dzieci, u których zdiagnozowano PIMS w Polsce, przekracza 500 000. Dokładnie jest to 507, a na podstawie to dobrowolnego rejestru w ramach projektu badawczego MOIS KOR. Czy są w nim wszystkie przypadki, pani doktor, które były w naszym kraju do tej pory? Czy to jest taka liczba, która wszystkiego nam nie mówi?
Ja myślę, że nie, że ta ewidencja i te zgłaszanie nie jest do końca odzwierciedleniem sytuacji.
W Stanach Zjednoczonych już wcześniej, w 2020 roku, mówiono, że jedno dziecko na 1000 chorujących ma PIMS, chorujących na COVID. Jak to u nas jest?
U nas statystyka jest mniej więcej jedne dziecko na 5 tysięcy. Natomiast czy tak jest, to czas pokaże, prawda? Dlatego, że to wszystko się dzieje w tej chwili. Mamy kolejną falę wzrostu, bardzo dużego wzrostu zachorowań. Mieliśmy u nas na Podlasiu koniec listopada i grudzień, bardzo trudny okres. I teraz jest ten czas, kiedy różne zaburzenia u dzieci się pojawiają.
Jeśli chodzi o PIMS, to w naszym regionie nie jest to chyba choroba, która tak się zademonstrowała przynajmniej, bo w innych regionach było trochę więcej przypadków. Śląsk.
Mieliśmy w nasz region również w DSK były hospitalizowane dzieci z PIMS-em i chyba w tej chwili również są, bo w ogóle jest sporo, dosyć duża grupa dzieci, która z powodu zachorowania na COVID wymaga hospitalizacji. Jest to zupełnie inna sytuacja niż rok temu.
Pani doktor, a czy wiadomo już, dlaczego u niektórych tylko dzieci rozwija się PIMS? Jeśli nie, to przynajmniej jakie są hipotezy na ten temat? Coś pani wie już?
Badania trwają na całym świecie. Są zespoły naukowców i biologów molekularnych i genetyków. Ja myślę, że tu bardzo duży wkład będą mieli nasi białostoccy naukowcy, którzy badając nasze chromosomy i geny udokumentowali, że występowanie pewnych genów na trzecim chromosomie sprzyja temu, żeby był ciężki przebieg COVID-a. Wiem, że takie badania już 2 lata temu na początku pandemii planowali Australijczycy i wszyscy zauważyli, że jest pewna grupa pacjentów, która ma ciężki przebieg od samego początku i stąd poszukiwania właśnie w tej genetyce. Dlaczego niektórzy mają ciężki przebieg? Dlatego, że przykre objawy, dla nas przykre, takie jak gorączka, bóle mięśni, które mamy, kaszel, wysięg z nosa, to są wszystko objawy, efekty działania naszej odporności. I tak jak alergia jest procesem zapalnym, reakcją obronną, nieadekwatną do zadziałającego bodźca, kiedy na przykład mamy pyłek w nosie, to człowiek kichnie i życie toczy się dalej, u alergika obecność tego pyłku wywoła migrację ogromnej ilości komórek zapalnych, obronnych, trzecią wojnę światową, nos puchnie, leje się z niego i to jest nadmierna reakcja obronna. I podobne reakcje występują po ingerencji w nasz układ odpornościowy różnych zarazków, wirusów. Podobne zjawiska występują również w boreliozie, gdzie nie sama bakteria rozrabia tak w organizmie ludzkim, co właśnie zmiana, modulacja naszej odporności i potem wysięki w stawach i różne problemy, nawracające stany zapalne. I nie ma tu jednej takiej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, natomiast ewidentnie obserwujemy wśród ludzi coraz większą grupę chorób i coraz większy problem, który wynika z zaburzonych procesów odporności. Nie braku tej odporności, bo to jest inny problem, tylko nadmiernych reakcji, które wymykają się spod regulacji i organizm atakuje własne tkanki.
Myśli, że to jest coś obcego.
Myśląc, że to jest coś obcego, czyli cała grupa chorób z autoagresji, zapalenia stawów, zapalenia tarczycy, czy część przypadków cukrzycy, kiedy uszkodzone są komórki trzustki. I choroby wirusowe, niektóre wirusy mają taką predyspozycję, bo również powikłania, które występują po grypie i innych infekcjach wirusowych, mogą mieć przebieg właśnie takich nadmiernych reakcji na obronnych w stosunku do zarazka, który zaatakował.
Tak czy inaczej, ważny jest moment, kiedy zauważymy, że następuje właśnie ten atak i żeby tego nie przegapić, to trzeba po prostu poznać dokładnie te pierwsze objawy i o nich powiemy za chwilę. Dziś w audycji Szlachetne Zdrowie mówimy o zespole pokowidowym u dzieci. Potocznie nazywa się to PIMS, choć tych nazw jest chyba ze 3, które funkcjonują. Naszym gościem jest specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuch. Pani doktor, teraz żeby rozjaśnić, na czym to w ogóle polega rozpoznawanie tej choroby, to spróbujmy powiedzieć, jakie są najbardziej charakterystyczne objawy, które właściwie najpierw to nikt tego nie widzi, tylko rodzice. albo nawet same dzieci, które są już w miarę świadome, czyli te starsze, bo przypomnijmy, że PIMS to obejmuje dzieci od najmłodszych do mniej więcej 18 roku życia. Ta średnia, kiedy najczęściej chorują, to mniej więcej w Polsce 8,6 lat, tak wychodzi ze statystyki. Taka jest mediana, o tak trzeba powiedzieć, bo to nie jest nawet średnia. W Stanach Zjednoczonych to jest 9 lat. W związku z tym, no to jest wiek początkowy, szkolny, tak można powiedzieć. Tam, gdzie najczęściej jednak mimo wszystko są te różne stany chorobowe, czy to katar, czy to przeziębienie, bo to dzieci najczęściej chorują z tego, co sam pamiętam, bo przecież kiedyś też miałem małe dziecko. To objawy jakie są?
Objawy nie są takie charakterystyczne, że moglibyśmy powiedzieć jest to, to i to, więc mamy do czynienia z zespołem po-covidowym. I tu jest właśnie problem i zdradzieckość całego postępowania koronawirusa z człowiekiem. Dlatego, że te objawy występują, no tak jak mówiliśmy, kilka tygodni po zakażeniu koronawirusem. Czyli odporność człowieka potrzebuje trochę czasu, aby uporządkować stan organizmu po tej wojnie z koronawirusem. Albo ten stan nie jest uporządkowany i ta wojna trwa i nadal nabiera rozpędu. Więc tak jak wszystkie stany zapalne u dzieci, pojawia się gorączka. Jak u dzieci jest gorączka, to zwykle boli brzuch. Mogą pojawiać się wymioty, biegunki. Boli głowa, bolą mięśnie, czyli typowe objawy, tak jak w infekcji. Mogą pojawiać się przeróżne wysypki. One nie są specjalnie charakterystyczne, że też tak jak na przykład mamy ospę wietrzną, gdzie są charakterystyczne pęcherzyki, jak znajdziemy, to mówimy ospa i nie robimy, nie mamy możliwości nawet wykonania jakichś innych badań, ani takiej potrzeby. Może pojawiać się zapalenie spojówek.
Nawet przekrwienie takie.
Tak. Zmiany na języku. Ale to, co jest najbardziej niepokojące, to jest właśnie wysoka gorączka i apatia u dziecka. Widać, że ono jest mocno chore i to niewątpliwie nasuwa konieczność zbadania i obejrzenia takiego dziecka przez lekarza. Z drugiej strony trudno też zachęcać rodziców, żeby z każdym dzieckiem, które ma 39 gorączki, już natychmiast byli u lekarza. My zwykle zalecamy dobę obserwacji i dopiero w kolejnej dobie badanie i zgłaszanie się do przychodni. Dlatego, że jeśli dziecko zagorączkuje, to my zwykle nie wiemy, jakie jest źródło tej gorączki, czy to będzie chore gardło, brzuch, ucho, ponieważ jest potrzebny czas, żebyśmy mieli więcej informacji. Czasami jest tak, że dzieci zabierają dziecko z przedszkola, przychodzą od razu do przychodni i my nic nie wiemy. Zalecam lek przeciwgorączkowy, pielęgnację dziecka, odpowiednie nawodnienie, bo to jest bardzo istotne. Dziecko, które jest odwodnione, nie chce jeść, nie pije, to w górę ta gorączka będzie szła jeszcze jeden stopień z samego odwodnienia.
Ale tu chyba istotnym czynnikiem jest to, że ta gorączka nie trwa dzień, dwa, tylko ona się utrzymuje 4, 5, 7 dni, nawet i dłużej.
Tak, ale to ja nie znam takich rodziców, którzy taką gorączkę wytrzymali. Są tacy, którzy dwie, może trzy doby wytrzymują, dalej nie.
Ale te przypadki, które zostały przeanalizowane w Polsce, to niektóre właśnie miały taki czas, nawet do 7 dni utrzymująca się wysoka gorączka i w zasadzie słabe działanie, czyli nie wiadomo co robić.
Tak, dlatego takie dzieci, które już samego, jeśli jeszcze mają wymioty i biegunkę i wysoko gorączkują, to one są kierowane do szpitala z powodu odwodnienia i potrzeby podawania nawadnienia dożylnego, choćby nawet i tyle. Natomiast dopiero przeprowadzenie, ja już nie mówię o skrajnych przypadkach, kiedy są zajęte już naczynia wieńcowe, gdzie dzieci dostały, były opisywane przypadki, kiedy dziecko dostało udaru, bo dochodziło do wykrzepiania w naczyniach, bo to już są bardzo drastyczne formy I całe nasze działania muszą polegać na tym, żeby te dzieci, które rzadko chorują, ale chorują, wcześniej uzyskały właściwą pomoc.
Był pewien czas, kiedy PIMS był mylony z chorobą Kawasakiego. Czy możemy tu podać, jakie są takie charakterystyczne różnice? No pierwszą rzeczą to jest właśnie ta wysoka gorączka, ale tam są inne jeszcze.
Choroba Kawasaki jest również rzadko występującym zespołem, ale prawdopodobnie jest powikłaniem, reakcją zapalną po jakichś czynnikach infekcyjnych. Tego do końca nie wiemy, teorie są różne. Natomiast tam również mogą występować i przekrwione spojówki, i wysypki, i zmiany na języku. Charakterystyczne są powiększone węzły chłonne, ale również w dalszych konsekwencjach występują zmiany w naczyniach wieńcowych, ale jakbyśmy tych zespołów nie nazywali i jak je sobie dzielili, to wszystkie one mają jedną wspólną cechę. Zadziała jakiś czynnik u osoby predysponowanej i reakcja zapalna, która jest naturalną reakcją obronną człowieka, przechodzi, wymyka się spod kontroli organizmu i my nie bardzo potrafimy z tym walczyć i to zahamować i przewidzieć, u kogo taka reakcja może wystąpić.
Pani doktor, to w takim razie, bez względu na to, jak one by się nazywały, bo to są zbliżone choroby, jak pani powiedziała, to które z objawów zaobserwowanych u dziecka w szczególności powinny nas zaniepokoić jako rodziców, właśnie pod kątem podejrzenia, że to może być PIMS lub nie PIMS i jakie działania trzeba natychmiast podjąć?
No, zawsze jest obserwacja dziecka, które zaczyna wysoko gorączkować, bo to nie tylko powikłania po infekcji koronawirusem i podejrzenie PIMS-u, ale też nie zapominajmy, że mamy też na przykład meningokokowe zapalenia opon mózgowych i w Polsce około setki dzieci z tego powodu umiera. Poziom wyszczepienia naszych dzieci przeciwko meningokokom jest bardzo niski i tego typu zdarzenia są zawsze tragiczne. Jest panika w całym przedszkolu czy w szkole, jeśli się okaże, że dziecko zachorowało na sepsę. Mamy z tym do czynienia co roku. I zawsze sytuacje takie, w których dziecko zaczyna gorączkować i ma wysypkę, dodatkowo jeszcze nudności, wymioty i apatia dziecka, bo często rodzice do nas zwracają się i mówią, że dziecko jest jakieś spokojne. Jeśli dziecko płacze, reaguje na ból, to są prawidłowe reakcje. Jeśli dziecko, którego było pełno wszędzie w domu, raptem robi się bardzo spokojne, to już trzeba bardzo się przyjrzeć, dlaczego tak się zdarza.
W przypadku tego PIMS-u to jeszcze dochodzi występowanie różnego rodzaju, pani wspomniała wysypek, ale zmian barwy, na przykład siniejące dłonie od wewnątrz, to rzadko się zdarza. Bywają różnego rodzaju girlandy na plecach, no to ogromne takie.
W przebiegu samego COVID-a obserwujemy u dzieci przeróżne zmiany, przeróżne formy wysypek. Nie ma jednej charakterystycznej, taką jak mamy w odrze, różyczce czy ospie wiecznie, czyli gdzie na podstawie wysypki możemy powiedzieć, jaka to jest choroba.
Czyli każda taka wysypka, wysoka gorączka, bóle brzucha, podejrzenie, że może jakiś wyrostek czy coś takiego, to powinny natychmiast skłonić nas do wizyty u lekarza, a przynajmniej skontaktowania się i zapytania, co robić. To i chyba najprostsze pytanie, jakie można zadać. Lekarz będzie wiedział,
dlatego, że kolejny etap oprócz tego, że możemy dziecko zbadać i przeanalizować sytuację, też jeszcze możemy zlecić badania i zajrzeć, co w krwi, co w środku organizmu się dzieje.
Ale w przypadku PIMS-u to tam bardzo ważne jeszcze jest badanie CRP, czyli tego białka reaktywnego.
We wszystkich tych chorobach CRP będzie podwyższone.
Gigantycznie wysokie dla dzieci, bo to jest powyżej 100-180. Przypadki, które były, to były nawet wyższe. A to wiadomo, że to CRP jest bardzo wysokie przy stanach zapalnych zagrażających życiu tak naprawdę. To za chwilę powiemy, jak to jest z tym PIMS-em, kiedy już dziecko trafi do szpitala, jak jest leczone i jakie są rokowania. Dziś naszym gościem jest specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuch. Pani doktor, jeśli ten zespół pokowidowy, o którym mówimy, PIMS, rozwija się najczęściej po 2 do 6 tygodni po zakażeniu SARS-CoV-2, to czy do rozpoznania właśnie tego PIMS-u konieczna jest wiedza, że dziecko przechorowało COVID, ma przeciwciała albo miało kontakt z zakażonym koronawirusem?
To jest bardzo istotna informacja, bo ona może nasunąć sam fakt, że dziecko przechorowało, miało wykonany test, ułatwia jak gdyby postawienie tego rozpoznania, bo cały ten zespół ma bardzo podobne objawy do innych, tak jak mówimy, czy sepsy, czy choroby Kawasaki, czy grypa też może dawać powikłania. Natomiast dziecko, które manifestuje sobą takie burzliwe objawy, może jeszcze nadal mieć dodatnie testy, bo wiemy, że one nawet kilka tygodni mogą się utrzymywać w wymazach, w PCR-ach od momentu zainfekowania lub też poziomy przeciwciał. Tylko tu z poziomami przeciwciał mamy problem, które przeciwciała, jakie poziomy, no ale takie badania w szpitalach są wykonywane.
Jeśli mamy taką sytuację, że trafia taki dzieciak do poradni, do pani, no to pani po pierwsze najpierw pewnie już wspomnieliśmy, że zleca zrobienie CRP, bo to nam pokazuje, czy jest stan zapalny, prawda? Ale co jeszcze może pozwolić nam rozpoznać, że to właśnie jest PIMS i że trzeba koniecznie skierować dziecko do szpitala?
Sam stan kliniczny dziecka. My wielokrotnie mamy związane trochę ręce w opiece podstawowej, dlatego że w swoich strukturach nie posiadamy laboratorium. I jeśli widzę gorączkujące dziecko z wysypką, wymiotujące, z biegunką i w ciężkim stanie, to nie będę zlecała mu wykonania badań laboratoryjnych, żeby sprawdzić jakieś CRP.
Tylko od razu do szpitala.
Tylko takie dziecko jest skierowane do szpitala, ale to już sam stan kliniczny dziecka ciężki upoważnia do tego, żeby nie wydłużać czasu, tylko skierować dziecko.
Żeby nie zagłębiać się za bardzo w to, co się dzieje w szpitalu, to tak w skrócie tylko, na czym polega tam leczenie, bo no, chcielibyśmy wiedzieć, jak oddajemy to dziecko, to żeby przynajmniej orientacyjnie wiedzieć, co z nim się dzieje, co tam, jakie podawane są
dzieci
leki,
mają, generalnie dzieci mają podawane immunoglobuliny. Zwykle niezbędne są sterydoterapie, leki pod nawadnianie i leki objawowe, bo jeśli dziecko wymiotowało, ma biegunkę, musi mieć wyrównane elektrolity. I to już jest całe procedury postępowania leku jednego, tak jak na przykład leczymy zakażenia, infekcje bakteryjne antybiotykami, w tym przypadku nie ma. I bardzo istotne są te powikłania, na przykład dziecko może wymagać leków kardiologicznych, całego postępowania, jeśli ten proces zapalny dzieje się w mięśniu sercowym, w naczyniach.
Specjaliści mówią, że PIMS-u nie da się leczyć antybiotykami, bo to nie działa po prostu. Chyba, że wystąpi jakiś stan
Nie, bo antybiotyki hamują namnażanie bakterii,
no
natomiast
właśnie.
Cały PIMS polega na bardzo silnej reakcji zapalnej i tego, co te mediatory różne wydzielane przez komórki odporności narozrabiają w układzie krwionośnym czy w innych układach.
Wiem, że istotną rolę odgrywa tam również podawanie aspiryny, bo chodzi o to, żeby nie powstawały tętniaki.
No, aspiryna ma działanie przeciwzapalne i przeciwpłytkowe, dlatego zapobiega w tym powstawaniu, bo tu jeśli mamy proces zapalny, który toczy się w naczyniach, jest uszkodzona ścianka naczynia, to jest to dobry moment, żeby rozpoczął się proces wykrzepiania.
Jakie mogą być późniejsze powikłania wynikające z PIMS?
No powikłania, to jest, ponieważ jest ciężka choroba przebiegająca z zapaleniem i to zwykle wielu narządów, w związku z tym po pierwsze zawsze są obawy o to, żeby dziecko przeżyło to, bo niestety śmiertelność wynosi w tym zespole kilka procent i pomimo tego, że dzieci trafią do specjalistycznego ośrodka i medycyna robi wszystko, co może zrobić i czym dysponuje, takich dzieci nie udaje się uratować. Natomiast konsekwencje chociażby powikłań w mięśniu sercowym mogą być na całe życie. Z zaburzeniami rytmu serca, z obniżoną tolerancją wysiłku. Mamy również dzieci i z uszkodzonymi nerkami i wątrobą, czy też neurologiczne, bo niestety wirus ma powinowactwo do komórek nerwowych, zaburzenia pamięci, kojarzenia i w ogóle procesów poznawczych.
Jeśli już po takim leczeniu dziecko wraca do domu, czy jest inne postępowanie niż w przypadku, kiedy dziecko jest zdrowe? Na co szczególnie zwracają wtedy, albo powinni zwracać uwagę rodzice?
To jest tak jak z każdym dzieckiem, które ma przewlekłą chorobę, bo tu mówimy o przewlekłych powikłaniach, które dotyczą wielu narządów. To jest nowe zjawisko, więc jakie będą dalekosiężne za lat 10-20 konsekwencje, to dopiero się dowiemy.
Jasne. A jeśli chodzi o... takie typowe działania, które wobec dzieci się prowadzi, czyli na przykład dziecko ma akurat mieć szczepionkę, tę taką normalną, czyli tam, czy odraczamy ją?
To zależy od całej sytuacji i wymaga przeanalizowania, bo jeśli mamy dzieci, które miały podawane immunoglobuliny, które są aktualnie na sterydoterapii, w zależności od dawek leków, które dostają, ustalamy indywidualny kalendarz szczepień. Natomiast podawanie immunoglobulin już wpływa na te procesy. Po prostu podawanie szczepionek mogłoby nie. I jeśli podajemy lek, na przykład sterydy, które blokują te różne reakcje odpornościowe, podawanie w tym czasie szczepionek mogłoby nie doprowadzić do osiągnięcia efektu w postaci wytworzenia przeciwciał.
Wyczytałem tu, przygotowując się, że odracza się to nawet do 11 miesięcy, żeby doprowadzić do tej równowagi, która została nadszarpnięta. No a jeśli chodzi o szczepienia takie jak przeciwko grypie?
Każde szczepienie musi być rozważone, bo tu rozważamy, podajemy szczepionki żywe, ale z żywych szczepionek to mamy tylko gruźlicę, którą szczepione są noworodki, i odrę, świnkę i różyczkę. Natomiast inne szczepienia to już są szczepionki inaktywowane, to nie mamy tam żywych zarazków. Natomiast to wymaga indywidualnego dostosowania do dziecka, do jego stanu, do tego, co przeszło, jakie otrzymuje leki, po to, żeby te szczepienie było efektywne.
No a jeśli chodzi w ogóle o grypę, skoro już ją zaczepiliśmy, to jak to w tej chwili wygląda sytuacja? Bo oprócz tego, że jest PIMS, że jest koronawirus, to jest też grypa. Czy już
to od ubiegłego,
widać, od
ubiegłego tygodnia mamy codziennie kilku pacjentów z wysoką gorączką, z objawami typowymi dla grypy, z ujemnym wynikiem testu na koronawirusa i z pozytywnym efektem po zastosowaniu leków hamujących namnażanie wirusa grypy. Takimi lekami dysponujemy i w ciągu 2 dób pacjentom bardzo się poprawia stan zdrowia. My czekamy na wizytę pacjenta, właśnie takiego, którym moglibyśmy pobrać wymazy, ponieważ w ramach nadzoru epidemiologicznego mamy taką możliwość, żeby wymaz w kierunku grypy pobrać pacjentowi.
Tak podsumowując te najważniejsze fakty na temat PIMS w Polsce, to dzieci chorują w wieku od 5 do 12 najczęściej. Ta mediana wieku to 8,6. 63% to są chłopcy. To jest na podstawie tych zgłoszonych do tej pory, bo nie wiadomo, ile wszystkich było przypadków. Wszystkie dzieci gorączkują. 81% miało wysypkę, 76% zapalenie spojówek, 82% bóle brzucha, 61% nudności i wymioty, 60 biegunki, no i z tego prawie 8% wymagało leczenia na oddziale opieki medycznej intensywnej, na OIOM-ie tak zwanym. No i to wszystko, to co powiedzieliśmy do tej pory, to jest stan faktyczny. Natomiast jak się można zabezpieczyć? Czy jest jakiś sposób na to, żeby uniknąć tego PIMS-u?
PIMS rozpoczyna się od tego, że dziecko choruje, zakaża się koronawirusem i mamy metodę, żeby temu zapobiegać poprzez szczepienia. Niestety to, co obserwujemy w tej chwili, to jest bardzo małe zainteresowanie rodziców szczepieniem dzieci, a już powyżej 5 roku życia dzieci mogą być szczepione. W ubiegłym tygodniu taką grupę szczepiłam i chłopczyk chwalił mi się, 9-latek, że jest czwartą osobą w klasie, która będzie zaszczepiona.
Czwartą w klasie, to mała klasa.
Czwartą w klasie, to pokazuje obraz. Część rodziców planuje te szczepienia przed wyjazdem na wakacje. Mówił mi o tym, że w maju, w czerwcu. Natomiast tu jest apel, żeby to robić jak najszybciej, bo naprawdę my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy dziecko zakazi się, a w tej chwili ma ogromne możliwości, bo szacunki są takie, że 90% z nas w tej fali ulegnie zakażeniu, a część na pewno będzie miała powikłania i przykre konsekwencje.
No to i ówdzie słyszymy, że coraz jakaś klasa jest właśnie na kwarantannie, bo jedno z dzieci miało albo kontakt, albo miało zrobiony test i okazał się pozytywny. I teraz ci wszyscy, którzy w tej klasie byli, zamiast jechać na ferie, no to siedzą w domach. Oczywiście ci, którzy byli zaszczepieni, minęło 2 tygodnie akurat, to już są zwolnieni z tej kwarantanny, no ale o tym trzeba było pomyśleć wtedy, kiedy była możliwość zaszczepienia.
Tak, szczepienia są procesem rozłożonym w czasie. Podanie pierwszej dawki nie gwarantuje już pełni zdrowia, dlatego że po 3 tygodniach, bo dzieci szczepimy jednym typem szczepionek, po 3 tygodniach otrzymują drugą dawkę i po drugiej dawce również potrzebują około 2 tygodni na wyprodukowanie przeciwciał.
I teraz właśnie już można szczepić nawet te starsze dzieci powyżej 12 roku życia. Tak dzisiaj słyszałem, minister Kraska zapowiadał, że jest to już dostępne. A zatem jeśli ktoś w ogóle myśli o tym, jak się zabezpieczyć przed tymi groźnymi przebiegami COVID-u, ewentualnymi powikłaniami po PIMS-ie i w ogóle uniknięcia tego PIMS-u, to pierwszym krokiem to, jak wszyscy mówią, to jest właśnie zaszczepienie się, bo to będzie po prostu łagodniejszy przebieg, czy tego, ale zawsze nie ten taki drastyczny, w którym musimy myśleć, czy przeżyjemy.
Niestety tak, w Polsce już zmarło ponad 100 tysięcy osób. Na pewno to nie są liczby odzwierciedlające pełną rzeczywistość, ale z koronawirusem będziemy żyli, bo to nie jest tak, że z końcem tej fali on się skończy. Będzie z nami nadal i będziemy narażeni w przyszłości również na te infekcje.
Czyli będzie to taka jak sezonowa grypa, choroba, którą będziemy przechodzili. Tak przynajmniej mówią naukowcy i niektórzy nawet mówią, że być może na wiosnę będziemy próbowali się powoli żegnać z tą pandemią. I oby tak było, tak niech zostanie, nie zmieniajmy niczego. Dziś moim i Państwa gościem była specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuk. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Te audycje i wszystkie archiwalne mogą Państwo odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok. O 14:00 w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.